Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. W programie Szlachetne Zdrowie powiemy dziś o zapobieganiu chorobom przenoszonym przez kleszcze, zwłaszcza teraz. W sezonie grzybowym, gdy jest ciepło, o ukłucie tego pajęczaka nie jest trudno. Moimi gośćmi są kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji profesor Sławomir Pancewicz oraz profesor Anna Moniuszko-Malinowska. Witam Państwa.
Dzień dobry.
Najpowszechniejszą chorobą odkleszczową w Polsce i w naszym regionie jest borelioza i na nią, w przeciwieństwie do drugiej poważnej choroby, czyli kleszczowego zapalenia mózgu, nie ma szczepionki. Przynajmniej dotąd nie było, bo taki preparat już jest, choć jeszcze trwają badania nad nim. W międzynarodowych pracach uczestniczą naukowcy z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pod kierownictwem profesor Anny Moniuszko-Malinowskiej. Cały czas poszukujecie ochotników do przebadania szczepionki, a co to za preparat? Czy jest bezpieczny?
Pani redaktor, szanowni państwo, tak, to prawda. Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uczestniczy w trzeciej fazie badań klinicznych nad szczepionką przeciwko boreliozie. Docelowo mamy zrekrutować około 200 osób, a badanie to jest prowadzone w Stanach Zjednoczonych oraz w kilku krajach europejskich, między innymi w Finlandii, w Szwecji, w Niemczech i właśnie w Polsce.
I do końca listopada czekacie na ochotników, a ile osób już się zgłosiło?
Mamy zrekrutowanych ponad 30 osób i kolejne osoby są już zapisane w kalendarzu, więc mamy nadzieję, że nam się uda.
A czy jest to bezpieczna szczepionka?
Wyniki badań drugiej fazy są obiecujące i jeżeli były opisywane jakieś działania niepożądane, to tak naprawdę były one bardzo łagodne, takie jak ból w miejscu podania szczepionki czy przemijająca gorączka. Nie obserwowano żadnych poważnych działań niepożądanych, więc...
Czyli takie działania jak zazwyczaj są po ukłuciu, po podaniu szczepionki.
Tak, i też nie u wszystkich pacjentów. To było w niewielkim odsetku, więc preparat jest jak najbardziej bezpieczny. I warto podkreślić, że to już jest ta trzecia faza, czyli już były badania na ludziach przeprowadzone, tylko na mniejszej grupie. Teraz docelowo ma być to 18 tysięcy osób przebadanych na całym świecie. I badamy tutaj przede wszystkim skuteczność, czyli czas utrzymywania się przeciwciał. I jeszcze raz to bezpieczeństwo.
A jakie są wyniki badań w tych dwóch fazach?
Obiecujące. Gdyby nie były obiecujące, myślę, że nie byłoby kontynuacji, nie byłoby tej trzeciej fazy.
I na czym polega rekrutacja ochotników do tych badań? Jak przebiegają te wasze badania?
Rekrutacja polega na zachęcaniu osób z grup ryzyka, to są przede wszystkim ochotnicy, którzy są często kłuci przez kleszcze. Czyli pierwsza grupa to są osoby zawodowo związane z lasem, leśnicy, rolnicy, pszczelarze. Druga grupa to są osoby, które rekreacyjnie spędzają bardzo dużo czasu w lasach, ale również na terenach takich jak parki miejskie, bo warto tutaj podkreślić, że kleszcze kują nas nie tylko w lasach, o czym wszyscy wiemy, ale również badania naukowe dowodzą, że w parkach miejskich są kleszcze, które również są wektorem tych niebezpiecznych bakterii i innych patogenów przenoszonych przez kleszcze. Więc tutaj wszystkie osoby, które kochają przyrodę, które spędzają dużo czasu na łonie natury, które mają psy, chodzą na spacery, to są te osoby szczególnie narażone na pokłucie przez kleszcza i takich osób szczególnie poszukujemy.
Więc ale nie tylko... co to znaczy zgłosić się na ochotnika do waszego projektu? Czyli dostanę szczepionkę, a później podstawię się na zakażenie, na ukłucie kleszcza?
Nie, pani redaktor, to tak nie jest. Natomiast warte powiedzenia jest również to, że schemat szczepienia jest trzydawkowy, a potem jest jedna dawka przypominająca. Natomiast ochotnicy będą się z nami kontaktowali siedmiokrotnie, dlatego że w różnych okresach czasowych wyznaczonych przez protokół badania będzie pobierana im krew do oznaczeń w krwi, tak? Oznaczeń przeciwciał. I również będziemy tych pacjentów monitorować przez ponad 2 lata, analizując ekspozycję na pokłucie przez kleszcza, analizując to, czy doszło do zakażenia, czy rozwinęła się borelioza, czy też nie. Więc tutaj będzie taka dwutorowa analiza. Analiza kliniczna i analiza biochemiczna.
Kiedy ta szczepionka?
I tak. Co jest jeszcze ważne, że jest to badanie randomizowane, badanie, które również uwzględnia część osób, które dostaną placebo, tak żeby uzyskać jak najbardziej wiarygodne wyniki. My nie wiemy, który pacjent dostaje preparat szczepionki, a który dostaje placebo, ale to właśnie wpływa potem na jakość uzyskanych wyników.
Kiedy ta szczepionka może wejść na rynek? U was jeszcze badania za 2,5 roku, a później?
Tak, protokół badania jest określony na 30 miesięcy i potem pewnie kwestia roku, dwóch, kiedy będzie całkowita akceptacja i dopuszczenie tego preparatu na rynek.
Na ile czasu będzie dawała odporność?
To badamy. Też jesteśmy bardzo ciekawi.
Ale już jest stwierdzone, że ta odporność będzie po szczepionce.
Tak, że jest. Nawet, że jest.
Szczepionka przeciwko boreliozie jest o tyle ważna, że choć chorobę tą można wyleczyć, to często trudno ją zdiagnozować. Dlaczego? Można pomylić ją z innymi chorobami i przez to źle leczyć chorego.
Dlaczego można pomylić? Dlatego, że wszystkie objawy boreliozy, zarówno tej neuroboreliozy, czyli dotyczącej układu nerwowego, jak i dolegliwości ze strony stawów, są praktycznie takie same jak w innych chorobach. W związku z tym pacjent może mieć zapalenie stawów, niekoniecznie musi być to borelioza i niekoniecznie musi być to inne zapalenie stawów. I stąd ta diagnostyka różnicowa jest najważniejsza. Jedynym charakterystycznym objawem upoważniającym do rozpoznania klinicznego, czyli bez wykonywania badań, jest rumień wędrujący. Wszystkie inne postaci boreliozy muszą mieć potwierdzenie w badaniach serologicznych. I stąd ten kłopot.
A czy są ogólnodostępne testy, które stwierdzą, że mamy boreliozę?
Tak, w tej chwili nie ma żadnego problemu z diagnostyką boreliozy, zarówno w trybie ambulatoryjnym, jak i w trybie szpitalnym. Tych testów na rynku jest sporo z różnych firm i generalnie oczywiście są to testy dobre.
Ile osób rocznie w Polsce choruje na boreliozę?
W tej chwili trudno jest powiedzieć. Przed COVID-em, przez ostatnie 3 lata przed COVID-em, liczba chorych była powyżej 21 tysięcy w skali rocznej. Mówię o chorych zgłoszonych, oficjalnie zarejestrowanych. W okresie COVID-u spadło w pierwszym roku o 50%. W tej chwili wszystko wskazuje na to, że wracamy do tej liczby powyżej 20 tysięcy. Ale jeszcze raz powtarzam, to są osoby, które oficjalnie przez lekarzy zostały zgłoszone jako chore na boreliozę. Na pewno mamy wiele osób,
które nie wiedzą, że chorują.
Nie, które nie zostały zgłoszone, czyli nie zostały zarejestrowane. Mamy wiele osób, u których borelioza nie została rozpoznana.
Albo która nie daje objawów? Są też
nie,
takie przypadki?
Nie, ja mówię o chorobie. I mamy wiele osób, u których borelioza została rozpoznana niewłaściwie. Czyli nie ma tej boreliozy, a jest rozpoznana jako borelioza.
A czy borelioza ma zawsze objawy, czy może przebiegać też bezobjawowo?
Generalnie rzecz biorąc, choroba to są objawy. Natomiast zakażenie pozostawia ślad na przykład w postaci przeciwciał.
Jak leczy się boreliozę? Czy jest to żmudny, uciążliwy dla chorego proces?
To nie jest uciążliwy dla chorego proces. Leczy się antybiotykami. Antybiotyki są ogólnie dostępne. Oczywiście wszystko zależy od postaci klinicznej boreliozy i przebiegu, no bo neuroborelioza może przebiegać względnie łagodnie i może przebiegać bardzo nieprzyjemnie i pozostawiać długotrwałe utrzymujące się niedowłady czy porażenia. Także tutaj zawsze to jest indywidualne, czyli każdy pacjent jest inny. Natomiast antybiotyki, które możemy stosować i które są na całym świecie akceptowane jako antybiotyki właściwe, są ogólnie dostępne. Także tutaj nie ma problemu ani dla lekarza rodzinnego, ani tym bardziej dla oddziałów szpitalnych.
A ważne, w jakim czasie te antybiotyki będą podane?
Zawsze jest to ważne. Jeżeli pacjent zgłasza się do nas z rumieniem, to jest to bardzo dobra sytuacja, bo to jest objaw bardzo wczesny. W związku z tym leczenie bardzo wczesne, w związku z tym jest bardzo duże szanse są na to, że jest to całkowite wyleczenie, które nie pozostawi żadnych konsekwencji. Natomiast jeżeli pacjent zgłasza się później, kiedy doszło do rozsiewu krętków, do różnych narządów czy układów, to oczywiście leczenie jest trudniejsze.
I wtedy potrzebny jest inny specjalista niż tylko lekarz rodzinny.
Zdecydowanie tak.
A ile razy można zachorować na boreliozę?
Tego nikt nie wie. Dlatego, że istnieje możliwość powtórnego zakażenia, to się nazywa reinfekcja i są opisywane 2 lub 3-krotne zachorowania, ale rozpoznanie reinfekcji też nie jest takie proste, dlatego, że jeśli u tego pacjenta, który chorował w przeszłości, pojawi się rumień, to mamy pewność, że jest to reinfekcja. Jeżeli rumienia nie ma i musimy tylko opierać się na badaniach serologicznych, to wtedy możemy mieć dużo wątpliwości, czy rzeczywiście jest to reinfekcja.
Szlachetne zdrowie.
Kolejna odkleszczowa choroba, bardzo groźna, kleszczowe zapalenie opon mózgowych. Co to jest?
Może zacznijmy od jednego, bo pani na początku powiedziała o grzybach. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz.
No teoretycznie kleszcze do października mają aktywność, a jeszcze jest ciepło dodatkowo.
Tak, tu musimy się liczyć przy tych temperaturach, jakie panują, że te kleszcze będą aktywne dłużej. Nie do listopada, a nawet mogą być w grudniu. Musimy się liczyć z sytuacjami, że w tych środowiskach, w których jest wyższa temperatura, rury ciepłownicze, jakieś zbiorniki ciepłe, te kleszcze będą aktywne wyżej. W związku z tym ryzyko pokłucia, a w ten sposób zakażenia chorobami przenoszonymi przez kleszcze jest długotrwałe, nie tylko w okresie wiosennym.
Nie tylko podczas zbierania grzybów.
I nie tylko podczas zbierania grzybów. Kleszczowe zapalenie mózgu jest to choroba wirusowa. Borelioza jest to choroba bakteryjna, stąd leczenie antybiotykami. To jest choroba wirusowa i niestety przeciwko temu wirusowi nie dysponujemy żadnym lekiem. Czyli pozostaje nam wspomaganie odporności pacjenta w zwalczaniu tej choroby i zwalczaniu objawów tej choroby. Natomiast nie mamy możliwości eliminacji wirusa, bo takimi lekami nie dysponujemy.
To jakie są objawy?
Objawy są różne. Najbardziej się boimy niedowładów i porażeń. I tutaj w naszym materiale to jest powyżej 10%, ale te niedowłady i porażenia to mogą być na przykład porażenia czterokończeniowe. W związku z tym bardzo, bardzo ciężkie. No, pani profesor by pewnie jeszcze powiedziała o niewydolności oddechowej, którą w tym roku mieliśmy u pacjentów. Także tu naprawdę może być to sytuacja bardzo poważna.
A w jakim czasie pojawiają się te objawy od zakażenia?
Objawy pojawiają się od 4 do 28 dni po pokłuciu przez kleszcza, ale też warte wspomnienia jest to, że kleszczowym zapaleniem mózgu możemy się zakazić również drogą pokarmową poprzez spożycie niepasteryzowanego mleka, chociażby koziego. I czasami mamy takie małe lokalne epidemie, rodzinne zachorowania po spożyciu właśnie tego mleka.
A ilu rocznie pacjentów z tą chorobą jest u państwa w klinice?
W Polsce to oscyluje w granicach w tej chwili ponad 200 zachorowań w skali roku. No był okres COVID-u, więc niestety dla nas ta liczba chorych leczonych przez nas zdecydowanie spadła, ale tak oscylowała w granicach do 60 chorych, czyli prawie do 1/3 tych, co w Polsce jest rozpoznanych. Generalnie można powiedzieć w ten sposób, województwo warmińsko-mazurskie, województwo podlaskie, mówiąc brzydko, daje prawie 2/3 chorych na kleszczowe zapalenie mózgu w Polsce.
Jak długotrwałe jest leczenie kleszczowego zapalenia opon mózgowych?
Pytanie trudne. Bo leczenie szpitalne często jest to 2-tygodniowe, ale wszystko zależy od tych objawów neurologicznych. Jeżeli będą porażenia i niedowłady, to leczenie przede wszystkim rehabilitacyjne może trwać kilka miesięcy, a czasami nawet ponad rok.
A jak lekarz ustala diagnozę tej choroby?
Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, czyli potwierdzenie stanu zapalnego w płynie mózgowo-rdzeniowym, a badaniami serologicznymi potwierdzamy, że jest to wirus kleszczowego zapalenia mózgu.
Możliwe jest całkowite wyleczenie?
Możliwe jest całkowite wyleczenie i większość pacjentów wychodzi z tego prawie że bez szwanku. Ale tu trzeba pamiętać nie tylko o tych widocznych niedowładach czy porażeniach, ale także i to jest spora grupa spośród naszych pacjentów, tych, którzy mają później jakieś problemy sfery psychicznej. Pamięć, koncentracja, wzmożona pobudliwość nerwowa i tak dalej, i tak dalej. Także tu można powiedzieć, że gdyby się zliczyło wszystkie powikłania, wszystkie, to może i doszliśmy do 50%.
Może nie, żeby straszyć, ale właśnie ku przestrodze przypomnijmy, jakie mogą być powikłania.
Najważniejsze powikłania, czyli ten najbardziej uciążliwy dla pacjenta, to jednak są powikłania w postaci porażeń niedowładów, porażenia nerwu twarzowego, porażenia splotu barkowego, może być, czyli niewładna ręka, może być to uszkodzenie jednego splotu barkowego, a może być to uszkodzenie dwóch splotów barkowych, czyli niesprawne są obie ręce, porażenia połowicze, porażenia czterokończynowe, uszkodzenia muszczku i można byłoby pomnożyć trochę sporo.
Przechorowanie od kleszczowego zapalenia mózgu w przeciwieństwie do boreliozy daje trwałą odporność?
Daje trwałą odporność.
I w przypadku tej choroby mamy szczepionkę, czy cieszy się ona dużą popularnością? Jak to z Państwa obserwacji wynika?
Mamy szczepionkę dobrą, bezpieczną, skuteczną, czego dowodem jest to, że spośród leśników, którzy są szczepieni regularnie od chyba 85 albo 90 roku, nie mamy żadnego chorego. Ostatni chory kilka lat temu leśnik to ten, który nie zgodził się na szczepienie. Natomiast co do popularności szczepionki, to chyba nie odbiega to specjalnie od popularności innych szczepionek.
Przyjmowanie tej szczepionki jest uciążliwe?
Nie. Tutaj trzeba mamy powtarzać. Trzy dawki. Jeśli chcielibyśmy szybko uzyskać odporność, ale w systemie szczepienia rutynowego, nie przyspieszonego, to w zasadzie w ciągu 6-7 miesięcy mamy pełną odporność i później musimy przypomnieć organizmowi, że ma tą odporność utrzymać w okresie od 3 do 5 lat po ostatniej dawce.
Poza boreliozą i kleszczowym zapaleniem mózgu, jakie jeszcze choroby przenoszą kleszcze?
To jest bardzo dobre pytanie i bardzo się cieszę, że ono padło, dlatego że najczęściej w społeczeństwie istnieje wiedza na temat boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu. Natomiast dzięki rozwojowi metod diagnostycznych, w tym metod molekularnych, my diagnozujemy coraz więcej innych chorób, na przykład anaplazmozę, na przykład babesiozę, na przykład tularemię. I to pokazuje, że te choroby są wśród nas, tylko wcześniej po prostu nie były diagnozowane.
A to poważne choroby?
Bardzo.
Bardzo poważne. Często na przykład anaplazmoza to jest taka choroba, która często przebiega jako zespół objawów grypopodobnych, więc jest bardzo podobne do pierwszej fazy kleszczowego zapalenia mózgu, ale może też przebiegać jako niewydolność wielonarządowa i wtedy jest to już ta postać niebezpieczna. Może również zajmować układ nerwowy, więc może dojść do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych w 1% przypadków. Więc warto jest mieć tą wiedzę, że również inne patogeny przenoszone przez kleszcze wywołują choroby niebezpieczne dla człowieka i że te choroby są również wśród nas.
A może być tak, że przechorowaliśmy je i nawet o tym nie wiedzieliśmy i że sam organizm zwalczył tą chorobę?
Jeżeli był przebieg skąpoobjawowy, to część pacjentów nawet się nie zgłasza, tak? Te objawy trwają kilka dni i wtedy...
O, to było zwykłe przeziębienie.
Dokładnie. Nie poszukują pomocy lekarskiej. Ale inną taką chorobą, o której też warto pamiętać, jest tularemia. Tularemia to jest taka choroba, która jest wywoływana przez bakterie. Ta bakteria jest nawet na liście czynników bioterrorystycznych i jeżeli bioterroryści mieliby pomysł, żeby użyć tę bakterię, to wtedy wywołałaby postać płucną, septyczną, trzewną. Natomiast ta sama bakteria może być przenoszona przez kleszcze. I na szczęście po pokłuciu przez kleszcze nie mamy tych takich dramatycznych postaci, ale mamy postaci węzłowe z zapaleniem węzłów chłonnych, z owrzodzeniem tych węzłów, z wytworzeniem przetok. Pacjenci często bardzo wysoko gorączkują, długo chorują, bo nie można postawić diagnozy. Więc często są też kierowani do hematologów, nawet do onkologów, bo jeżeli mamy powiększenie węzłów chłonnych, to najpierw myślimy o chorobach onkologicznych, hematologicznych, a potem okazuje się, że jest to właśnie ta choroba po pokłuciu przez kleszcza. Istnieje skuteczna antybiotykoterapia, więc jak już rozwiążemy tą zagadkę, postawimy właściwą diagnozę, to pacjenci wracają do zdrowia.
A po czym jeszcze poznać, że możemy mieć coś w spadku po kleszczu? Oprócz gorączki, powiększonych węzłów chłonnych.
W zależności od tego, jaka jest to choroba, tak jak tutaj pan profesor Pancewicz mówił, obraz kliniczny boreliozy jest inny, kleszczowego zapalenia mózgu inny, anaplazmozy inny, tularemii inny. Więc jeżeli cokolwiek państwa niepokoi po pokłuciu przez kleszcza, szczególnie w tym miesiącu po pokłuciu, to należy na to zwrócić uwagę i zgłosić się do lekarza.
A czy każde ukłucie oznacza chorobę?
Nie każde ukłucie oznacza chorobę.
Ale co, złapiemy kleszcza i od razu lecimy, żeby go przebadać?
To zależy gdzie. Jeśli przyjdziecie państwo z tym kleszczem do nas i będziemy robili badanie metodą PCR w kierunku boreliozy, anaplazmozy czy babeziozy, to będzie to badanie wiarygodne. Natomiast jeżeli skorzystacie państwo z usług różnych firm, które się reklamują w internecie, to może być to badanie problematyczne.
To jaki mamy procent szans na to, że kleszcz, który nas ukuł akurat niczym nas nie zakaził?
To tak trudno powiedzieć, dlatego że po pierwsze zależy to od regionu, bo liczba zakażonych kleszczy jest różna w różnym regionie. I druga rzecz, w wypadku kleszczowego zapalenia mózgu do zakażenia dochodzi błyskawicznie, bo od razu ten wirus trafia ze śliną kleszcza wtedy, kiedy ten kleszcz się wpija. W wypadku boreliozy ten kleszcz powinien posiedzieć trochę w skórze, napić się krwi i dopiero wtedy przekazuje. W związku z tym to ryzyko zależy od tego, o jakiej chorobie mówimy. I tak jak przynajmniej w wypadku boreliozy zwraca się uwagę, że im dłużej kleszcz przebywa w skórze, im więcej krwi się napije, tym ryzyko przeniesienia zakażenia jest wyższe. I oczywiście, jeśli ten kleszcz jest zakażony, czyli mam potwierdzenie zakażenia, to ryzyko jest wyższe. Mówię cały czas o jednorazowym pokłuciu przez kleszcz. Natomiast w naszym rejonie to widzimy, że mieszkańcy wsi, czy ludzie przebywający w lasach, w ciągu jednego dnia potrafią złapać kilka kleszczy.
A jak wyciągnąć kleszcza? Ważne to jest?
Bardzo ważne. Wyciągnąć należy tak, aby tego kleszcza po pierwsze nie uszkodzić, to znaczy, żeby nie pozostał żaden fragment kleszcza w skórze. Poza tym nie maltretować kleszcza, żeby on nie wymiotował, bo jeżeli będzie wymiotował bezpośrednio do tej skóry, to zwiększa się to ryzyko zakażenia. Czyli najprostsze metody do wykorzystania samemu, bo jeśli on jest głęboko wpity, to jest kłopot. To są takie przyrządziki wyglądające jak karta płatnicza, z nacięciami, albo takie łapki do wyciągania kleszczy.
I na zakończenie, co zrobić, by nie dać się kleszczom? Jak zapobiegać ukąszeniom? W dwóch słowach, dwóch zdaniach.
To znaczy nie chodzić tam, gdzie są kleszcze, no wprost.
I pamiętać o repelentach i o szczepieniu na kleszczowe zapalenie mózgu.
Tak.
Między innymi o szczepionce przeciwko boreliozie i jak uchronić się przed kleszczami i chorobami, które przenoszą, mówili profesor Anna Moniuszko-Malinowska i profesor Sławomir Pancewicz z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji. Dziękuję państwu za przybycie do studia.
Dziękuję bardzo.
Przypomnę, że trwają też zapisy dla ochotników, którzy chcieliby uczestniczyć w projekcie nad badaniami nad szczepionką przeciwko boreliozie. Do usłyszenia w kolejny wtorek o 13.30 mówi Renata Reda. Przypomnę, że programu Szlachetne Zdrowie można też posłuchać w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.